Witam was, siostry, bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. 22 rozdział Księgi Objawienia. Pierwszych 5 wersetów ma związek jeszcze z 21 rozdziałem. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła, lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Historia ludzkości, historia biblijna rozpoczyna się w ogrodzie Eden i zakończy się w nowym ogrodzie Eden, w nowym Jeruzalem. Stwierdzenia z 21 rozdziału bardzo wyraźnie podsumowują treść i poselstwo ostatnich rozdziałów Biblii. Oto wszystko nowym czynię. To, co Bóg rozpoczął w Księdze Genezis, to doprowadza do końca, powiada, dokończę. Ostatnim ogniwem przyszłych wydarzeń jest wizja nowego Jeruzalem. I wszystko, co utraciliśmy w nowym Adamie, będzie nam przywrócone. Nawet taka, wydawałoby się, może niewiele znacząca rzecz. W drugim rozdziale Genezis jest napisane, a rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród, potem rozdzielała się na 4 odnogi. I tu pojawia się ponownie rzeka, która nazywa się rzeką wody żywota. Tu też możemy zobaczyć pokrewieństwo w tym drugim obrazie z Księgi Ezechiela, z 47 rozdziału, rzeka, która wypływała spod świątyni i płynęła, rzeka, która ma też nieść nowe życie. Z tekstu tych ostatnich dwóch rozdziałów wynika, że ten sam anioł, który ukazał Janowi wielkość, piękność wspaniałego nowego Jeruzalem, 21 rozdział, ukazuje mu teraz, w 22 rozdziale mamy to, centrum nowego miasta. Wprowadza go, nie tylko już pokazuje mu jakby z lotu ptaka, to miasto z góry, żeśmy oglądali w 21 rozdziale, teraz wprowadza go do centrum, do tego głównego miejsca. Wizję rozpoczyna informacja o wodzie życia. I dowiadujemy się, że Jezus nie daje takiego zwykłego napoju, ale On daje wodę życia. 17 wiersz, sięgnijcie teraz do przodu. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Drzewo żywota. Znów przypomina nam ogród Eden. Do tego drzewa został zamknięty dostęp w momencie, gdy pierwsi prarodzice dopuścili się grzechu, nieposłuszeństwa. I znów dostęp do tego drzewa w centrum tego nowego Jeruzalem będzie otwarty. Warunki i otoczenie i życie w tym nowym Jeruzalem będą doskonałe. Wieczność będzie charakteryzować się bezpośrednim dostępem zbawionych do Bożej chwały. Wraz z 5 wersetem tego 22 rozdziału kończy się prorocka część Księgi Objawienia. Pan posyła anioła, aby ukazać sługom swoim, co musi się stać wkrótce. Tworzy to oczywiście powiązanie ze zdaniem otwierającym Księgę Objawienia. Rozpoczyna się ona, przypomnę, myślę, że większość z nas pamięta, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów, proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I zauważmy, że 6 werset, 21 rozdział, 5 werset, mówią o tym samym. Te słowa są prawdziwe. Ukazuje Bóg tę swoją spolegliwość. Ten epilog, jak powiadam, bo tu się zaczyna właściwy rozdział 22, jest ostatnim poselstwem z przesłaniem, poleceniem, przestrogą, przypomnieniem. Ten rozdział stanowi ostatni pisemny przekaz Biblii. Od tego momentu, po tym rozdziale, nic nowego już napisane nie będzie. Będą różne wizje, proroctwa, ludzie będą przekazywać, ludzie napełnieni mocą Ducha Świętego, ale pisemny zapis jest ostatnim zapisem w 22 rozdziale. To jest ważne, byśmy też spoglądali na tę księgę, na całą Biblię, że tak Bóg chciał do człowieka przemówić, w taki sposób, takim słowem. 7 wiersz powiada: i oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Ale jeszcze jedna rzecz, o której tu warto powiedzieć. Bóg przekazał poprzez anioła swego poselstwo. Ale 17 wiersz też mówi, Jezus powiada, że on przekazał słowo, które poświadcza nam boskość Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane tu Pan Bóg, duchów proroków, a Jezus powiada: ja, Jezus, wysłałem anioła. Bóg przekazał, ja, Jezus, to jest ten sam. A więc tu bardzo wyraźnie jest podkreślona boskość Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś potrzebuje takiego tekstu, jakby potwierdzającego, jeszcze umacniającego tę naszą wiarę w boskość Jezusa Chrystusa, to ten tekst jest też jednym z bardzo pomocnych. I potem mamy ten 7 werset. Oto przyjdę wkrótce. Ten główny temat Księgi Objawienia jest co pewien czas nam w tej księdze przypominany. W tym rozdziale aż 3-krotnie jest przypomniane o rychłym przyjściu Jezusa Chrystusa. 7 werset, 12 werset i 20. I oto przyjdę wkrótce. A więc jest to bardzo ważne. My się oczywiście przyzwyczajamy do tego tekstu, przyzwyczajamy się do tego poselstwa. Od lat słyszymy, od lat jest zwiastowane. Ale to, co dla nas się wydaje długim okresem czasu w perspektywie tronu Bożego, z perspektywy, powiedzmy, nieba, to będzie wkrótce. W 7 wersecie też jest zawarte przedostatnie z 7 błogosławieństw, które są w Księdze Objawienia. Kolejna ważna uwaga. To jest jedno z tych przedostatnich błogosławieństw, jakie Jezus chce swemu ludowi zaoferować. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Jeszcze raz, już to raz spotkaliśmy w Księdze Objawienia, a tu ponownie jest ten ważny szczegół. Dowiadujemy się, komu i jedynie tylko Bogu należy oddawać cześć. Bez względu na to, kto by to nie był, jak bardzo wywyższony, anioł z nieba, nie mamy jakiemukolwiek stworzeniu, aniołowi oddawać hołdu, pokłonu, ale jedynie wszechmogącemu Bogu. Cała księga w bardzo wyraźny sposób stwierdza, że w tym odnowieniu, które będzie w tym nowym Jeruzalem, wszyscy będą oddawać cześć jedynemu wszechmogącemu Bogu. A potem 10 werset. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Gdy Daniel otrzymał prorocze słowo, to gdy dokończył spisywanie tego wszystkiego, to Pan mu polecił, by zamknął te słowa i zapieczętował księgę aż do końca czasów. Gdy Jan otrzymał Boże polecenie, objawienie, jest powiedziane, nie pieczętuj tej księgi. Dlaczego? Starotestamentowe proroctwa zapowiadały wydarzenia, które były dla ludzi absolutnie niezrozumiałe, nieuchwytne. Trudno było jakoś je nawet zlokalizować. Natomiast dla nich to była jakaś bardzo odległa perspektywa. Kiedy Jezus daje to Janowi i powiada nie pieczętuj, ponieważ ta perspektywa się skróciła, jest bardzo bliska. I jeszcze w kontekście tego tekstu, że 1000 lat to jak jeden dzień, a jeden dzień jak 1000 lat, to jest bardzo blisko. Nie pieczętuj, bo to się wszystko zacznie w tym czasie dziać, w najbliższych dniach, w najbliższym czasie, w najbliższych latach. To wszystko, co jest zapowiedziane, jest coraz bliższe. Oczywiście z perspektywy naszego upływającego czasu nam wydaje się to odległe, wydaje się to długo. Ale wcale to tak nie jest zupełnie odległe. Myślę, że często w przypadkach śmierci czyjejś pojawia się taki u nas zwrot. No za wcześnie odszedł. Miał 90 lat, za wcześnie odszedł. Zobaczcie, jak perspektywa czasu się zmieni, jak to było krótko. Wydaje się, te 90 lat, przecież mógł jeszcze człowiek żyć. Oczywiście, że mógł, nie my o tym decydujemy, ale zobaczcie, jak ten czas inaczej funkcjonuje. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Bardzo ważna obietnica. Wraz z przyjściem Jezus Chrystus powiada, przyniosę zapłatę dla każdego, we właściwym czasie i porządku. Okres między przyjściami Chrystusa to czas dni ostatecznych. Od narodzenia do czasu, gdy ponownie przyjdzie, nazywamy czasem ostatecznym. A końcówka tych dni ostatecznych, myślę, że bardzo się zbliża. To już naprawdę czujemy to, widzimy, przyglądamy się wydarzeniom i możemy mówić, to bardzo bliskie jest to przyjście. Jak bliskie? No tu nie będziemy się kusili na ustalanie terminów, ale w tej czasowej perspektywie to nie jest zbyt długo, zwłaszcza w perspektywie wieczności. W Bożym Słowie jest zawsze powiedziane takie określenie użyte. Pan zawsze przychodzi wkrótce. Zawsze, gdy jest mowa o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, to jest użyte to w perspektywie tego wkrótce. Zawsze to jest wkrótce. O nieznanej godzinie, w nieznanym czasie. Dlatego powinniśmy być tak mądrzy i tak prowadzić nasze życie duchowe w oczekiwaniu na to przyjście, aby nie zaskoczyło nas. Myślę, że nawet najbardziej świętych ludzi wierzących, jeśli to się zdarzy, zaskoczy. Myślę, że to zaskoczy, bo to będzie coś tak nowego, tak niezwykłego, że nawet najbardziej uduchowionego człowieka myślę, że zaskoczy. Drugie takie stwierdzenie, którego tu chcę użyć, ośmielę się użyć, to stwierdzenie moje, że niebo prowadzi działalność gospodarczą. Jezus pojawi się z listą płac. Oto przyjdę i zapłata moja ze mną. A więc Jezus przyjdzie z listą płac. I wypłaci każdemu za te wyniki gospodarcze jego życia. Biblia uczy nas, że będzie to dzień nagrody i dzień zapłaty. I myślę, że tu może się ujawnić to pojęcie czasu. Jeśli czekamy na nagrodę, to z niecierpliwością. O, jakby to już było dobrze, żeby już ta nagroda była. Ten czas wtedy zwalnia. O, jak długo mogłoby już być, mogłoby się już zdarzyć. Ale jak czekamy na karę albo czegoś się boimy, to myślimy sobie, ale ciśnienie czasu leci jak szalony, a może jeszcze. Jak ktoś tak czeka na wykonanie wyroku, to by chciał, żeby w nieskończoność ten czas płynął, prawda? Więc wszystko, ja kiedyś użyłem też w określeniu upływającego czasu takiego porównania nie mojego, zresztą przytoczyłem je. Co to znaczy upływający czas? Jak siedzisz na rozpalonej płycie pieca, to ułamek sekundy może być wiecznością. A jak czekamy na wypłatę, to miesiąc jakiś taki chyba ma 60 dni. Także wszystko zależy, gdzie jesteśmy, w jakich okolicznościach. Są ludzie, którzy mają bardzo nonszalanckie też podejście co do dnia przyjścia Pana. Dla nich dzień przyjścia Pana nie jest żadnym istotnym dniem, którego się mają jakoś obawiać, czy jakoś się nim przejmować. Może zaledwie wzruszyć ramionami. No cóż, no może będzie taki dzień. Niekoniecznie muszę być na to gotowy, bo nie wiadomo, czy to w ogóle będzie miało miejsce. Ale Bóg powiada i oddam każdemu według jego uczynków. My omijamy często i tak trochę pomijamy kwestię uczynków, bo są takie społeczności, które tak mocno to akcentują, jakby uczynki były najważniejsze i one decydowały o wieczności. My to odwróciliśmy i to jest to odwrócenie, uważam, biblijne. Najpierw musimy znać Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, ale jest to nieporozumieniem, jeśli ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa, tych uczynków nie mają albo jakoś od nich się odżegnują, albo ich nie wypełniają, nie spełniają. To nie jest dobre świadectwo dla człowieka wierzącego. Tego musimy pilnować, bo czas jest bliski. Jezus powiada, przyjdę wkrótce. Kolejny bardzo ważny werset. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Czterokrotnie w Księdze Objawienia Jezus przedstawia się tym tytułem, alfa i omega. Dwa razy na początku, w pierwszym rozdziale, w 8 i 11 wersecie, i dwa razy tu na końcu, w 21 rozdziale, w 6 wersecie i teraz w tym 13. Ten alfa i omega zapowiada swoje przyjście. Oznacza to z punktu widzenia Bożego, że wydarzenia nabierają rozpędu, nabierają prędkości, przyspieszenia. Wydarzenia końca będą przyspieszać. Niebawem, w każdej chwili. Oczywiście te nasze słowa nie oddają tej rzeczywistości, jak to się będzie dziać. Ciągle jeszcze myślę o tym właśnie innym liczeniu czasu, czy inaczej upływający czas nam tu na ziemi, inaczej czas upływa w wieczności. Określając siebie też jako alfę i omegę, a więc początek i koniec, Pan ostrzega, że do Niego będzie należało ostatnie słowo, że dopełnienie zbawienia jest w Jego rękach i że nikt nie może przy tym manipulować. To, co Pan rozpoczął jako początek, On powiada, jestem też jako omega, zakończenie, a więc zakończę. Smutnym będzie to, że nie wszyscy może będą oczekiwać na to zakończenie z Panem Bogiem. Tylko dlatego, że światła są włączone, nie oznacza, że ktoś jest w domu. Czasami tak to wygląda, że niby ktoś jest, oczekuje, ale to nieprawda. Czasami światło się będzie świecić, ale nikogo w domu nie będzie, nikt nie oczekuje. Dlaczego to ma takie znaczenie, że Jezus przychodzi wkrótce? 14 i 15 werset to podają. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Po raz ostatni tu spotykamy ten niezwykły podział, jakiego Bóg dokonuje na kategorie ludzi zbawionych i potępionych. Powiada, wymienia krótką listę, jacy to będą ci potępieni, kto to będą ci zbawieni. Zbawieni będą uczestniczyć we wszystkich błogosławieństwach tego nowego Jeruzalem. Potępieni, czytamy, zostaną na zewnątrz. Jak jest dzisiaj? Kochamy Boga, mamy nalepkę na zderzaku samochodu, na przykład rybki połykającej Darwina, słuchamy chrześcijańskiego radia, chodzimy do kościoła, kochamy Boga. Ale czy też tak, jak to deklarujemy, żyjemy? Czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana? To brzmi jak truizm. Ludziom wierzącym to przypominać wydaje się niepoważne. No przecież oczywiście jesteśmy wierzący, czekamy, oczekujemy na Pana. Nigdy nie jest za dużo przypominania. Patrząc po dzisiejszej obecności, chciałoby się powiedzieć, chyba nie dla wszystkich przyjście Pana jest ważne. Wiedza o tym, przypominanie. Myślę, że są gotowi. Oj, mam dużo wątpliwości. I jeszcze jedno wyjaśnienie z tym wersetem związane. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego w tym wersecie jest użyte też wśród tych ludzi żyjących nieetycznie, nie po Bożemu, określenie i psy. Myślałem sobie, jak to jest? O psach mówi się, że to przyjaciel człowieka, że takie zwierzę, które no, naprawdę przyjazne. Ja osobiście lubię bardzo psy i przez wiele lat miałem aż 3 psy kolejno. Zawsze jakoś takie miałem pozytywne odczucia. To, że pies pogryzie kogoś, to wina właściciela. Jak źle wychował psa najczęściej. Rzadko pies ma charakter taki agresywny. Jemu trzeba wzbudzić tę agresywność. Ale nie o tym tu mowa przecież. I żeby wiedzieć, dlaczego tu jest to słowo użyte, trzeba sięgnąć do oryginału, do języka hebrajskiego. Tu nie jest mowa o żadnych psach, to nie o zwierzęciu jest mowa. Otóż w języku hebrajskim jest użyte słowo, które określa psa i ten zwrot brzmi kelew, ale tego słowa używano w stosunku do męskiej prostytutki. To tu jest mowa o takim człowieku, nie o zwierzęciu, ale o takiej degeneracji mężczyzny. A odniesienie znajdziecie to w drugiej Księdze Królewskiej, 23 rozdział, 7 wiersz. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, kelew, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. To jest wyjaśnienie, dlaczego tam jest użyte to słowo, a my myślimy sobie, no przecież pies to taki przyjaciel. Zobaczcie, jak ważne jest też czasami sięgnięcie do języka oryginału, bo nie każdy język przetłumaczony oddaje tę właściwą treść i musimy potem opisowo ten tekst zweryfikować. Dobrze, następne wersety. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna, a duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Chciałbym przywołać 2 obrazy, które pokazują różnicę między oczekiwaniem a czekaniem. Tu jest powiedziane, że oblubienica i duch mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, powiada przyjdź. Na czym to polega tak naprawdę? Pierwszy obraz to obraz stacji kolejowej. Na peronie oczekuje człowiek, który ma zająć się bagażami pasażerów. Gdy będą wysiadać, taki bagażowy. Siedzi sobie i czeka na pociąg. Wie, że w końcu ten pociąg przyjedzie. Jemu nie zależy, kiedy ten pociąg przyjedzie. Czy za godzinę, czy za 10 minut. Jemu wszystko jedno. On czeka. On i tak zdąży tę pracę wykonać. On ma zadanie pomóc ludziom z bagażami. Dlatego dla niego nie ma znaczenia, kiedy ten pociąg dotrze. Ale obok niego siada młody człowiek i wpatruje się daleko przed siebie, czy nadjeżdża pociąg. Wypatruje tego pociągu, jest nerwowy, nie może się już doczekać, wstaje, siada, chodzi. Dlaczego? Ponieważ tym pociągiem ma przyjechać z bardzo dalekiej podróży jego narzeczona. Nie może się już doczekać, by ją spotkać, bo ona właśnie tym pociągiem przyjedzie. Spogląda na zegarek. On nie czeka na pociąg. On wpatruje się, że ten pociąg już tu powinien być, a nie ma go. Na tym polega różnica w tych zwrotach, w wadze tych zwrotów. Przyjdź. A duch i oblubienica mówią przyjdź. To jest właśnie oczekiwanie tego oblubieńca. On czeka. On już by chciał, on by się chciał już spotkać. I ona zapewne w tym pociągu też już może tam wyglądała przez okno, spoglądała, czy jeszcze daleko do tej stacji. Bagażowemu wszystko jedno, kiedy wykona pracę. Pociąg na pewno przyjedzie. Drugi obraz, ilustrujący to nasze oczekiwanie. Czy warto tak oczekiwać, mówić, przyjdź Panie Jezu. Oto statek powraca z dalekiego rejsu. Kapitan przez lornetkę spogląda na nabrzeże i powiada, panowie, wasze żony czekają na nabrzeżu. Hurra! Świetnie. Dopływają, wyskakują, witają się z żonami. Tylko jeden stoi, nieszczęśnik, nie ma jego żony. Koledzy zaczynają żartować. Więc on biegiem pędzi do domu, wpada do domu, a żona czeka, piękna, przygotowana, z obiadem. Witaj, kochanie, czekałam na ciebie. Na co on odpowiada? Tak, czekasz na mnie, ale inne żony oczekiwały swych mężów, a ty tylko czekasz na mnie. Oto taka różnica jest. Tak jest z przyjściem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oblubienica mówi, przyjdź, Panie Jezu. Czekam już na nabrzeżu. Nie czekam z obiadem w domu, czekam na nabrzeżu. Wyczekuję, wypatruję Ciebie. Oby taka była nasza postawa, oby nas to nie zaskoczyło. Ale tak to rozumiem, tak widzę, tak to sobie obrazowo ilustruję. Oczekujemy i trzymajmy się w naszym życiu tej duchowej takiej czystości i oczekiwania na naszego Pana. I kolejne wersety. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Ostrzeżenie zbudowane jest na zasadzie proporcjonalnej symetrii. Kto doda, otrzyma. Kto ujmie, też otrzyma. I Bóg powiada, to będą plagi. Plagi opisane w Księdze Objawienia. W podobny sposób ostrzegał Mojżesz też swój naród. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, 2-4 werset. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję. I niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. Oto powtórka tego tekstu. Jest rzeczą niebezpieczną, by majstrować lub zmieniać coś w Biblii. Wiele nowoczesnych tłumaczeń pojawia się bez pewnej refleksji. Pojawia się jako rozcieńczone tłumaczenie Biblii. Szczególnie chodzi o tak zwane parafrazy Biblii. I uważam takie teksty, które są parafrazą Biblii, które nie odwołują się do oryginału, nie czerpały z oryginału, nie są tłumaczone z oryginału, Ja pamiętam jeden ze studentów, z którym mieszkałem. Był tak zakręcony i uznał, że Biblia po rosyjsku jest najlepiej przetłumaczona i tłumaczył ją z rosyjskiego na polski. Paranoja. To była jakaś tylko parafraza mogła być. Ale on był święcie przekonany, że to będzie najlepsze tłumaczenie. Amerykanie wiedzą, że najlepszym tłumaczeniem jest King James Version i żadna inna Biblia. Wielu ludzi u nas ciągle myśli, że tłumaczenie Biblii Gdańskiej jest najlepsze z 1632 roku. To nie jest najlepsze, tam jest archaiczny język przede wszystkim. Ale co chcę podkreślić? Nie uważam, by parafrazy mogły służyć nam za podstawę nauczania i wyciągania wniosków, czego Bóg od nas oczekuje. Dlatego musimy, powinniśmy korzystać z Biblii, które mają autoryzację, że były przetłumaczone przez grono osób, które zweryfikowały to z oryginałem, że ci tłumacze zweryfikowali ten tekst wspólnie, że nie popełniono jakiegoś błędu. Bo nie my mamy osądzać słowo, ale to ono ma nas osądzać. Ja czytam współczesne książki i większość tych współczesnych autorów, którzy chcą przemycić swoje poglądy, co robi? Korzystają z Biblii, które są parafrazami. Dopasowują tekst albo robią własne tłumaczenie, które im pasuje do udowodnienia ich myśli. Ale to nie jest uczciwe. Dlatego nie chcemy z dowolnych korzystać tłumaczeń biblijnych. To może czasami wyglądać na taką konserwę, bo pastor, na przykład ja jestem tego zwolennikiem i swego czasu, kiedy w końcu już pojawiło się to nowsze tłumaczenie Biblii, oczekiwałem, że moi bracia, kaznodzieje, będą wszyscy używać jednego tłumaczenia. I tego tłumaczenia jednego trzymamy się. Jeśli wyjdzie nowe, lepsze, dokładniejsze, czemu nie? Ale nie parafraza. Krąży wiele takich, na przykład słowo życia. To jest pewna parafraza. Tam jest nie wszystko. Living Bible, to jest Biblia po angielsku, ale też z niej zrobiono właśnie polski tekst. Ale to jest takie dowolne tłumaczenie. I można się zapętlić w tym wyciąganiu wniosków co do naszego chrześcijańskiego życia. Czy te, o których mówię, że są autoryzowane, mogą się nie mylić? Podejrzewam, że może się zdarzyć jakaś niedokładność, ale jeśli tłumaczenie było wykonane przez wielu ludzi, wzajemnie zweryfikowane, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tłumaczeniu jest ograniczona ilość jakichś niedokładności, a często też jeszcze potem w przypisach pojawia się dodatkowe jakieś wyjaśnienie. Oczywiście i nowocześni, współcześni tłumacze też mogą pójść za daleko. Pozwolę sobie na jeden przykład. W Ewangelii Jana jest opisany przykład, że anioł wstępował do sadzawki Betesda, że poruszał wodę i ten, kto pierwszy wszedł, był uzdrowiony. Tłumacze powołują się, że tego jednego wersetu tam nie ma. I umieścili go w przypisach, nawet w tym ekumenicznym tłumaczeniu. A jeden taki mądry człowiek, któremu publicznie powiedziałem, że nie zgadzam się z nim, z tym tłumaczeniem, powiedział, że ten anioł, który wstępował, był demonem. No wtedy już nie wytrzymałem i publicznie na konferencji wstałem, powiedziałem, że opowiada nieprawdę. Blady strach padł na wszystkich, którzy tam siedzieli, bo to był zacny brat z zagranicy. Przecież on się nie myli. Powiedział mi, że udowodni mi, że ja się mylę. Minęło już chyba z 15 lat, jakoś jeszcze mi nie udowodnił tego. Myślę, że warto się trzymać Biblii i tej zasadniczej, podstawowej treści. A cudownie jest i wspaniale, kiedy jeszcze możemy, gdzieś, gdyśmy się otarli o języki oryginalne, to porównać. Ale dziś nam ułatwiono. Mamy interlinearne tłumaczenia, język polski pod spodem hebrajski czy grecki z taką pisownią, jak to się czyta, więc jest ułatwione, jeśli ktoś chce tylko się zagłębić w te teksty. Tu jest bardzo ważna rzecz podkreślona. Nie manipuluj przy Bożym Słowie. Bo jeśli to człowiek zrobi, Bóg też upomni się o prawdziwość swego słowa. Bo on powiada, ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie przekazałem, co ludzie przekazują. Dlatego sięgajmy do wyjaśnień prawd biblijnych w autoryzowanych przekładach. Prawdziwa próba nie polega na tym, jak wysoko skaczemy, kiedy ktoś zmieniony tekst nam przedstawia. O, jaki wspaniały tekst! Hurra, to jest dopiero dobry tekst! Ważne jest, jak prosto idziemy, gdy stawiamy nasze stopy na fundamencie Bożego Słowa. To jest ważne. Czy trzymamy się Słowa Bożego, a nie czy skaczemy do góry, bo jakiś fajny tekst ktoś podał. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Pan powtarza to oświadczenie. To już jest trzecie, przyjdę wkrótce. Godzina pozostaje nieznana, ale wydarzenie jest aktualne, jest bliskie. Stąd potrzeba prowadzenia tak życia, by pojawienie się naszego Pana wywołało w nas ten radosny uśmiech, to radosne zawołanie. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, oczekujemy. Jestem tu, oczekuję na Ciebie. To ostatnie poselstwo Jezusa Chrystusa jest takim zwielokrotnionym zapewnieniem. Zapowiedziałem i przyjdę. Nie odwołałem. Nie obawiajcie się, że zapomniałem, że minęły setki lat, minęły wieki. Nic się nie zdarzyło. Bóg, gdy sięgamy do tego tekstu, ten tekst jest ciągle aktualny. Powiada, tak, przyjdę, nic się nie zmieniło, dotrzymam słowa. To, co zacząłem w Księdze Genezis, to dopełnię podczas mojego powtórnego przyjścia w Księdze Objawienia zapowiedzianego. Będą różne rzeczy towarzyszyły, ja nie podawałem wszystkiego w chronologii, zresztą to jest niemożliwe, żebym wszystko podał dotyczące tej Księgi Objawienia, bo byśmy chyba kilka lat mogli tu o tym mówić. Zmęczyłoby nas to studium. Ale chcemy sobie przypominać, że warto być w tym oczekiwaniu. I kolejny werset powiada, kończący już tę całą historię. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. To jest życzenie albo modlitwa zwykle dodawana na końcu listu. Apostoł Paweł w tym celował, kończąc listy, powiadał łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Chyba nie może być lepszego życzenia niż takie życzenie łaski Bożej, by ona była z nami. To wspaniałe zakończenie tej księgi. Kiedy dziś myślimy o łasce, może ona się wydawać nam taka oczywista. No przecież nam, ludziom wierzącym, się należy, uwierzyliśmy. No mamy prawo, nam się łaska należy. Zrobiliśmy przecież też łaskę Panu Bogu, jesteśmy wierzącymi. Czasami można by takie odnieść wrażenie. Ale to jest naprawdę wielki przywilej, że łaska Pana jest dla nas błogosławieństwem. Że On nam okazał łaskę jako ludziom, którzy byli upadli. Ona nie jest wpisana w nasze życie jako człowieka upadłego, ale ona jest nam podarowana. To Jezus okazał nam łaskę, przyszedł na ten świat, przyjął postać człowieka, odnalazł nas zgubionych, zbuntowanych, grzesznych. On podniósł nas, zmienił nasze życie, uczynił nas nowym stworzeniem, uświęcił, jest naszym miłującym Bogiem. Przeszedł drogę człowieka, przyszedł między grzeszników, doświadczył głodu i pragnienia, doświadczył zderzenia z grzechem twarzą w twarz. Grzech próbował go usilić, oskarżać, diabeł go próbował oskarżać, diabeł go próbował atakować. Przerażał go chorobami i demonami. Diabeł przychodził do Jezusa z takimi sprawami. Ale to Bóg okazał łaskę człowiekowi, że dał Jezusa. Powiedział, że On przeszedł, bo był dla nas przykładem i przeszedł tę drogę człowieka. I to jest dla nas, siostry, bracia, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy o swoim życiu nadal tak myślimy, że jest nad nim łaska? Myślę, że tak. Myślę, że tak. To jest coś, co jest w naszych sercach, że Bóg nam okazuje łaskę. Nieraz zawiedliśmy, nieraz coś się zdarzyło, czego się wstydzić musimy, ale przychodzi Boża łaska i myślimy sobie, Boże, jaki Ty jesteś niezwykły, zasłużyłem na to, byś mnie potępił dosłownie, ale okazałeś mi w Jezusie łaskę. Może nigdy tego nie zrozumiemy, może nigdy nie będziemy rozumieli bólu, depresji, niewygody, trudów tego codziennego życia. Może nigdy nie dowiemy się, dlaczego niektóre modlitwy zostały wysłuchane, niektóre nie. Dlaczego jedni byli uzdrowieni, inni nie. Dlaczego jedne modlitwy o uzdrowienie zostały wysłuchane, inne nie. Ale może niekoniecznie musimy wszystko wiedzieć, dlaczego tak jest. Ale jedno, co mogę potwierdzić w 100%. Masz moją łaskę, Jezus powiada. I ona ci wystarczy. I za tę łaskę jestem Bogu dziś wdzięczny. Taka jest łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Taka jest łaska Jego, że możemy czytać tę księgę objawienia, która wielu ludzi przeraża, a ona na końcu ma dla nas tak cudowne, wspaniałe przesłanie. Łaska moja jest z wami i oczekujcie, bo rychło przyjdę. Bądźcie gotowi. To jest tylko zachęta do uwielbienia, do podziękowania naszemu Panu i Zbawicielowi. I za to Jemu podziękujemy. Siostry, bracia, zachęcam, powstańmy do modlitwy. Podziękujmy Panu, że pozwolił nam przejść przez tę księgę w takim, ciągle wydaje mi się, że telegraficznym skrócie. To była pigułka tylko, ale zachęta, byście szukali w tej księdze również pokarmu dla swojego duchowego wzrostu. Amen.